Śniadanie w Radiu Gdańsk. Polityczny, mocny początek tygodnia. W każdy poniedziałek po 9:00.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dochodzi 9:09. Moi goście, Magdalena Błońska, posłanka koła Republikanie.
Dzień dobry.
Małgorzata Zwiercan, posłanka koła Wolni i Solidarni.
Dzień dobry.
Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam.
I Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
Przebrnąłem zmiany i transfery polityczne bez żadnego błędu, nikomu nie wypominając przeszłości. To jakiś duży sukces, ale pewnie jeszcze postaram się wykorzystać tę znajomość jakby poprzedniej jego etapu politycznego pań, aby zadać im na koniec być może jedno personalne pytanie, ale to jakby zupełnie inna historia. To zacznijmy w takim razie od prezydenta Trumpa, który przyjedzie do Polski. O czym powinniśmy rozmawiać z prezydentem Trumpem? A też pytanie, na jakie pomysły prezydenta Trumpa powinniśmy być przygotowani? I to już nie tylko my, ale cała Europa Środkowo-Wschodnia, bo jak rozumiem, jest to wizyta, która jest wizytą u nas, ale też trochę o całej Europie Środkowo-Wschodniej. Małgorzata Zwiercan?
Wizyta prezydenta Trumpa na pewno jest niepodważalnym sukcesem prowadzonej polityki zagranicznej Polski. To, że prezydent Trump przyjeżdża do nas jako do państwa pierwszego, nie był w Niemczech, nie był we Francji, nie był w Wielkiej Brytanii, na pewno jest wielkim sukcesem. Również o czym będą rozmowy prowadzone naszego prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Trumpem, no nie za bardzo możemy tutaj wnikliwie wiedzieć, tak? To dopiero się dowiemy, jeżeli będzie ta wizyta już bliżej.
Choć tak ja się śmiem domyślać, że jeśli nie jedzie do Francji, nie jedzie do Niemiec, a przyjeżdża do nas, to przypomina mi to trochę taką sytuację, która była przed początkiem wojny w Iraku, kiedy to prezydent Bush w sytuacji, kiedy nie uzyskał poparcia starej Europy, wystąpił do młodej Europy z pewnymi propozycjami. Podejrzewam, że być może takie jakieś propozycje padną. Ja nie mówię, że to będzie jakaś nowa wojna, ale coś nowego. I ja dlatego oczekuję, że będziemy na to gotowi. Janusz Śniadek?
Z całą pewnością polityka to również język gestów. I bardzo dużo uwagi stąd przywiązujemy do kolejności wizyt nowych głów państwa czy nowo wybranych premierów i z całą pewnością ta wizyta tu wpisuje się w taki kod przekazu. Ja nawiązując do ostatniego szczytu NATO, sądzę, że to jest wyraz pewnej aprobaty dla tego zaangażowania Polski i odpowiednio wysoki odsetek produktu krajowego brutto przeznaczany na obronność. Sądzę, że również jest pewne zbliżenie wynikające ze stosunku do tak zwanej poprawności politycznej zarówno rząd PiS-u, jak i prezydent Trump naruszają pewne zwyczaje, tą poprawność polityczną w swoich krajach i to na pewno nas przybliża, ale sądzę, że podstawową jednak sprawą będą to kwestie obronności z punktu widzenia Polski, deklaracji co do obecności wojsk NATO, wojsk amerykańskich w Polsce.
Znaczy, powinniśmy pana zdaniem liczyć na to, że prezydent Trump w Polsce ogłosi, że ta stała rotacyjna obecność amerykańskiej brygady w Polsce będzie znacznie bardziej stała niż rotacyjna?
Nie wiem, czy się uda to osiągnąć tym razem, ale na pewno ta...
Ale to jest, rozumiem, nasz postulat numer jeden.
Ta sytuacja sprzyja temu. No jeszcze niedawno głównym postulatem polskim w relacji ze Stanach była kwestia wiz. Natomiast w tej chwili przy tej sytuacji jakby migracyjnej ten temat jakby jego waga troszkę spadła. Chociaż też bym wcale tego nie umniejszał, ale przy obecnej polityce amerykańskiej uważam to za mało realne w tym momencie.
Grzegorz Furgo?
No to porozmawiajmy o faktach. Proszę Państwa, no przede wszystkim mamy szczyt G20 w Niemczech. Jeszcze 2 tygodnie temu kompletnie nie było wiadome, że w kalendarzu Trumpa znajdzie się wizyta w Polsce. Ale bardzo dobrze, że ona jest. Polska jest wielkim, dużym państwem, silnym sojusznikiem, który zawsze stał ramię w ramię przy Stanach Zjednoczonych. Ale co się wydarzyło przez te dwa tygodnie? No między innymi to, że niedawno mieliśmy przesłuchania szefa FBI Jamesa Comeya, który to ewidentnie stwierdził, że jednak Rosjanie maczali palce w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Ta sprawa jest bardzo głośna. Donald Trump ma trudną sytuację obecnie, dlatego że Amerykanie bardzo boją się właśnie mieszania przez Rosjan w amerykańskim kotle. Bardzo, bardzo źle na to patrzą. Wypowiedzi polityków amerykańskich są bardzo negatywne w stosunku do Trumpa. Nawet grozić może mu to impeachment. Nie wiadomo, jak to się skończy. W związku z tym, ja sądzę, że podczas to, jeszcze raz powtarzam, dobrze, że jest, ale Donald Trump musi coś powiedzieć Europie i światu. Nie może się odcinać od polityki jakby zagranicznej, od której
ale
się tak odcina.
Ale muszę dokończyć.
Panie redaktorze, muszę dokończyć, bo mi się rozbije cały... Trzy dni temu, dopiero Donald Trump, uwaga, ja uważam, że właśnie te przesłuchania temu służyły, potwierdził pakt piąty, artykuł piąty na to, że Stany Zjednoczone jednak zareagują. To jest bardzo ważna deklaracja. Druga rzecz, ja uważam, że on jednak będzie mówił ważne słowa w Polsce. Bardzo ważne to będzie przemówienie, ale to będzie przemówienie dane na rynek wewnętrzny. Nie na rynek zewnętrzny, tylko na rynek wewnętrzny. On będzie mówił do swoich wyborców. Takie jest moje zdanie.
Ale czy to w takim razie będzie mówił o tym, że na przykład Stany Zjednoczone gotowe są przeciwstawić się agresji rosyjskiej w Europie
Tak, ewidentnie
wschodniej?
Wydaje mi się, że to będzie w tym kierunku szło to przemówienie, dlatego że on winny jest to Amerykanom, bo inaczej się z tego nie wykaraska. Amerykanie się boją jego takiego zbliżenia z Rosją i tego nie zaakceptują.
W każdym układzie, z punktu widzenia Polski jest to bardzo pozytywne.
Tak, też dlatego mówię, że
bardzo dobrze czegoś,
nie przesądzałbym też o znaczeniu wystąpień za granicą prezydenta Stanów na rynek wewnętrzny. Jest to ważne oczywiście, ale też nie demonizowałbym
Magdalena Błońska?
Ja bym tutaj jeszcze dodała, dlatego że to nie padło. To jest wizyta, owszem, w Polsce, ale ona odbywa się właściwie głównie ze względu na to, że u nas odbędzie się w tym czasie szczyt Trójmorza. Jest to nowa inicjatywa, która uważam, że jest naprawdę bardzo cenna i znaczy może być bardzo cenna, to zobaczymy, czy będzie bardzo cenna, ale jest ona jedną z takich pierwszych, które oceniam, przynajmniej w tej fazie wstępnej, na posiadające potencjał do robienia naprawdę poważnych interesów, tak? To jest inicjatywa, która łączy kraje Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Mamy tak naprawdę cały pas Europy Środkowej i Wschodniej, łączący przesył gazu ze wschodu, z południa do Europy. Są to wszystkie łączniki gazowe do Europy tak naprawdę.
Przeciwwaga do hegemonii Niemiec.
I to jest tak naprawdę moim zdaniem kluczowy temat, dlatego że Trump jest biznesmenem, pamiętajmy o tym. To jest moment, w którym my możemy zrobić interes. Niedawno wpłynął amerykański gaz do Polski. Co prawda ten gazoport mógłby być w Gdańsku, byłby bardziej efektywny niż w Świnoujściu, ale to już zostawmy. Jest to tak naprawdę dla nas potężna szansa do zrobienia naprawdę dobrego interesu w końcu.
Chciałoby się, żeby ta wizyta Donalda Trumpa była dla naszego kraju przełomowa i ja liczę na to, że podczas tej wizyty prezydent Andrzej Duda będzie chciał wykorzystać tę wizytę do tego, żeby zawalczyć jednak o wizy dla Polaków, bo z takim hasłem szedł, kandydował na urząd prezydenta i prowadził kampanię wyborczą. No co do samej wizyty Donalda Trumpa, to on jednak szuka wzmocnienia tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak przy przyjeździe na szczyt NATO popełnił bardzo wiele gaf. Ona była źle przygotowana, źle zorganizowana. Ja niestety nie daję zbytnio wiary w to, że polska dyplomacja będzie w stanie wykorzystać dobrze tę wizytę. Tylko przypomnę, że w trakcie kampanii Trumpa my nie mieliśmy ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Nie potrafiliśmy wykorzystać i wpływać na to, co dzieje się z kandydatami na urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, po krótkiej przerwie.
Na śniadanie w Radiu Gdańsk. Polityczny, mocny początek tygodnia. W każdy poniedziałek po 9:00.
Magdalena Błońska, Małgorzata Zwiercan, Grzegorz Furgo, Janusz Śniadek i Dominik Kwiatkowski są moimi gośćmi. Rozmawialiśmy o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No tak, jak jesteśmy trochę za granicą, to chcę was spytać o komentarze do dwóch ważnych aktów wyborczych, czyli wyborów w Wielkiej Brytanii i wyborów we Francji, właściwie pierwszej tury wyborów we Francji, no ale tam wiele wskazuje na to, że po tej pierwszej turze wszystko zostało już rozstrzygnięte. Mamy niespotykane w historii Republiki Francuskiej zwycięstwo wyborcze jednej partii, to partii, której pół roku temu właściwie jeszcze nie było.
No to można powiedzieć, że wiatr liberalizmu zaczyna wiać w Europie, z czego ja akurat bardzo się cieszę jako liberał. No, wybory we Francji pokazują, że nawet straszenie tematem uchodźców w kraju, który ma bardzo ogromny z tym problem, nie pozwala wygrać wyborów. Ten wiatr liberalizmu zawitał też wcześniej do Holandii, jeszcze wcześniej do Austrii, pokazując jakby, że te zmiany na tej mapie politycznej Europy są bardzo, bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne. No Macron trochę z rozpędu po swojej kampanii wyborczej, prawda, wchodzi z nowym ugrupowaniem do parlamentu i będzie dominował, co bardzo mnie cieszy. Ja myślę, że to trochę przy tym swój udział mają też politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo słynne zdjęcie Witolda Waszczykowskiego z Marine Le Pen, ten uścisk dłoni, myślę, że taki, można by powiedzieć, pocałunek śmierci dla Marine Le Pen. Potem jeszcze dodatkowo miał okazję Jarosław Kaczyński
być... Bo
Jarosław Kaczyński miał okazję...
znajomości wizerunku po prostu ministra Waszczykowskiego we Francji, ale to tylko tyle.
Jarosław Kaczyński miał okazję być u Teresy May i witał się też z nią na Downing Street. Też uścisnął jej dłoń. Teresa May przegrała wybory. Tak sobie myślę, że życzyłbym, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze jeździli przy kolejnych wyborach, ściskali te dłonie. Najbliższe wybory odbędą się na Węgrzech. Najbliższe wybory odbędą się na Węgrzech.
I liczy na sukces.
Tak, i ja liczę, że Jarosław Kaczyński też pojedzie do Budapesztu, do Viktora Orbana. Mocno go wyściska przed tymi wyborami i tam też nastąpi właściwa dobra zmiana.
W razie, już mówiąc bardziej poważnie, to przypomnę tylko, że Teresa May będzie nadal rządziła, właściwie na pewno Partia Konserwatywna będzie rządziła Wielką Brytanią, więc to jakby...
Z problemami.
Janusz Śniadek.
Z całą pewnością to, co się stało w Anglii, ta przygoda pani Teresy May powinna być wielką przestrogą dla tych, którzy się przesadnie kierują sondażami i chcąc umocnić pozycję swojej partii, znakomicie ją osłabiła. Przy czym ja przyznam, że zastanawiam się, czy z punktu widzenia Polski to jest zła, czy dobra wiadomość. Zważywszy na ten twardy Brexit, jaki sobie jako cel polityczny stawiała pani premier, to być może osłabienie jej pozycji z punktu widzenia Polski niekoniecznie musi oznaczać tylko negatywy.
Czyli zmiękczenie stanowiska wobec na przykład Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii?
W ogóle w tej pozycji negocjacyjnej wobec Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcia francuskie, tu byłbym ostrożny z podkreślaniem tego liberalizmu czy wolnorynkowości Macrona, zależy na jego wypowiedzi odnośnie Polski, więc cała ta filozofia sprowadza się do tego, że owszem, liberalizm i wolny rynek pod warunkiem, że Francuzi będą górą, nie? Więc to się do tego sprowadza. Właśnie ten protekcjonizm francuski jest tak silny, żebym tutaj nie łączył tego z jakąś wielką zmianą polityki francuskiej w Europie. Natomiast z całą pewnością, również z punktu widzenia pana Macrona, władza absolutna oznacza również absolutną odpowiedzialność. Już nie będzie żadnego wykrętu, że czegoś się nie dało, bo koalicja.
Panie? Małgorzata Zwiercan.
Jeżeli chodzi o wybory we Francji i Wielkiej Brytanii, faktycznie pokazują, że społeczeństwa oczekują zmiany i to oczekują zmian dużych, że ta polityka, która była, nie za bardzo w jakiś sposób im odpowiadała. Są to kraje suwerenne i nasze tutaj rozmyślania i nasze gdzieś jakieś insynuacje w kierunku polityki tej zagranicznej, no trudno powiedzieć, żeby miał jakikolwiek wpływ
choć
na
warto
to.
Warto przypomnieć, że jeszcze jesteśmy w jednej Unii Europejskiej, z Anglikami jeszcze, a z Francuzami pewnie na długo. W związku z tym odnoszę wrażenie, że życie wewnętrzne tych krajów odgrywa także w naszych przewidywaniach co do przyszłości sporą rolę.
No, ja mam nadzieję, że tutaj Polska będzie dalej konsekwentnie prowadziła tą politykę swoją zagraniczną i będziemy państwem, które nie będzie znowu na kolanach, nie będzie oczekiwało, bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś uściśnie dłoń, tylko nie będzie poklepywania po plecach i robienia miesiaczków. Także.
Magdalena Błońska?
No ja bym to połączyła również z tą polityką zza oceanu, dlatego że Macron, no tak jak zostało już tutaj powiedziane, dla Polski nie jest postacią zbyt, powiedzmy, korzystną. Będzie działał na podział Unii Europejskiej na strefy prędkości pierwszej i drugiej, strefę euro, tak, którą będzie preferował i strefę, gdzie waluta euro nie obowiązuje. Jest to dla Polski mało korzystne, ale chciałabym właśnie połączyć te sprawy z wizytą Trumpa. To, że Trump najpierw przyjedzie na szczyt Trójmorza, tak jak powiedziałam, tej flanki wschodniej, czy tam środkowej Europy, jest takim kolejnym policzkiem po wcześniejszej jego wizycie w Europie dla starej Unii. Tak? To, że dopiero potem pojedzie na szczyt G20, który będzie się odbywał w Niemczech, będzie takim sygnałem, że ta flanka środkowej Europy jest naprawdę istotna w tej całej układance.
Czy my to możemy jakoś wykorzystać i czy powinniśmy to wykorzystywać, bo być może oznacza to wbicie klina pomiędzy te kraje Unii Europejskiej. Przypomnę, że w czasie wyborów prezydent Trump niezbyt pozytywnie wypowiadał się na temat Unii Europejskiej i samej jej istoty i raczej sekundował Wielkiej Brytanii w jej wyjściu z Unii Europejskiej, co z polskiego punktu widzenia pewnie i naszym interesem nie było.
Tak, ale tutaj jeszcze dokończę, dlatego że to się dzieje, tak? Macron jest przedstawicielem tej starej Unii, która tak naprawdę dąży do podziału Unii, dąży do rzeczywistego podziału Unii i z naszego punktu widzenia przełożenie trochę nacisku ze strony Trumpa na naszą stronę, na tą sferę, że tak powiem, drugiej prędkości Unii, jest dla nas korzystne wbrew pozorom. Tak? To może rzeczywiście tą Unię troszeczkę utrwalić wbrew takim domniemaniom.
Grzegorz Furgo?
Trzeba spojrzeć, kto to jest Emmanuel Macron znowu. To człowiek ogromnego optymizmu, ogromnych emocji, którymi chwycił Francuzów. Ja w tej chwili powiem na poważnie, a propos tych uścisków dłoni, że został przez francuską opinię publiczną zauważony jeden bardzo poważny uścisk dłoni, między innymi z Donaldem Trumpem, gdzie rzeczywiście Emmanuel Macron po męsku przytrzymał tą rękę, zresztą on wypowiadał się na ten temat, ostatnio ją puścił, gdzie ewidentnie Francuzi odczuli, że mają silnego prezydenta. Że w momencie szybka reakcja, znakomita reakcja zresztą Macron na to, jak Donald Trump zaczął wycofywać się z umów klimatycznych. Co zrobił Donald Trump? Zaprosił wszystkich naukowców i tych, którzy mają do powiedzenia, żeby przeprowadzili się do Francji. Również świetnie potrafi wykorzystać Brexit, czyli wszystkie firmy działające w City angielskim, zaproponował przeniesienie się na Sekwanę. Ale powiem co innego. Dzięki temu optymizmowi, dzięki tej proeuropejskości, Emmanuel Macron bierze wszystko, tak na dobrą sprawę. Bo najprawdopodobniej będzie, znaczy na pewno będzie miał po prostu większość i będzie mógł samodzielnie rządzić we Francji. Trzeba zauważyć gigantyczną porażkę socjalistów, bo to jest 6,5%.
No, to traktować Macron serio że nie jest to zmiana barw.
Właśnie chciałem powiedzieć, Macron wywodzi się od socjalistów, więc to jest takie przełożenie.
No dobrze, ale patrzymy, partie socjalistyczne, 6,5%. To jest.
Poszedł ze swoim elektoratem.
To jest ewidentne. A wracając jakby do spraw brytyjskich, no to mamy dwóch premierów, którzy zapiszą się bardzo niechlubnie w historii Wielkiej Brytanii, dlatego że ulegli tym mirażom sondaży i zdecydowali się na wybory. Przypomnę, David Cameron,
na referendum,
który
a pani May
poszedł
na wybory.
Właśnie w referendum i wszystko, co mógł, zepsuł, bo mamy Brexit, a później Theresa May, która chciała tak na dobrą sprawę zapewnić sobie bezpieczne rządzenie do 2022.
Zobaczymy, jakie tego będą efekty.
Kompletnie nie wyszło.
Wracamy za chwilę do tematów polskich po krótkiej przerwie.
Stawił pan znak zapytania nad mądrością elektoratu.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Polityczny, mocny początek tygodnia. W każdy poniedziałek po 9:00.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Ponownie Magdalena Błeńska, Małgorzata Zwiercan, Grzegorz Furgo, Janusz Śniadek, Dominik Kwiatkowski są moimi gośćmi. Wracamy do Polski. Patrzę na tytuły w telewizjach informacyjnych. Burzliwy, niespokojna rocznica smoleńska, niespokojna miesięcznica. To takie tytuły, które się pojawiają. Odnoszę takie wrażenie, że mamy chyba przeniesienie tego sporu na jakiś inny poziom. Ta historia z Władysławem Frasyniukiem jakby nadaje tej historii jakby zupełnie inny kształt. Tym bardziej, że odnoszę takie wrażenie, że może się okazać, że kolejna miesięcznica może być jeszcze bardziej niespokojna i pytanie, czy powinna.
Ja jestem niesłychanie zmartwiony tą pewną eskalacją. Ale też mam wrażenie, że to jest przejaw pewnej bezsilności, bezradności opozycji, bez możliwości przedstawienia Polaków na tyle atrakcyjnej oferty programowej, żeby przenieść dyskusję na ten obszar. Prowadzi się tą taką jakby wściekłą eskalację, bo tak jak mówimy, 86. rocznica do tej pory w większości to nikomu nie przeszkadzało. Po prostu te rocznice się odbywały, spełniały jakieś potrzeby osobiste uczestników tego, nie wywoływały żadnych sensacji. Natomiast w tej chwili sam opór, samo uniemożliwienie. I też zwracam uwagę na pewną relatywizację ocen, że tak naprawdę nieważny jest czyn popełniany przez daną osobę, a to kto to robi? Przecież tak naprawdę ci tak zwani obywatele mówią, że ich postulatem jest po pierwsze podważanie pisowskiego prawa. Oznaczałoby to, gdyby to konsekwentnie realizować, że należałoby, czy PiS powinien zakwestionować całe prawo tak zwane platformiane, uchwalone przez Platformę. Należy kwestionować. Rzeczywiście to takie rozumowanie prowadzi do absurdu. A druga sprawa to zakwestionowanie, takie oficjalne postulaty podnosi to środowisko. Zakwestionowanie ekshumacji. No, wobec zdarzeń czy prawdy potwornej, jaka się wyłania z tych już przeprowadzanych, kwestionowanie następnych budzi ogromne wątpliwości i zapytania, o co chodzi. Wpisanie się w to Władysława Frasyniuka, już w trzech zdaniach. Dla mnie jest to szczególnie bolesne, zwłaszcza, że tak jak mówimy, jest on kojarzony, utożsamiany z Solidarnością. Natomiast fakty są takie, że w 91 bodaj roku, w trakcie pierwszej kadencji po stanie wojennym, Władysław Frasyniuk, ówczesny przewodniczący regionu dolnośląskiego, zrezygnował z funkcji w trakcie tej kadencji, przeszedł do polityki, tak zwany ROAT wtedy powstawał, i do biznesu. I od tamtego czasu wysiadł z pociągu o nazwie Solidarność. Już nie zdawał tego egzaminu Solidarności, tylko funkcjonował w polityce i w biznesie, tylko dyskontując czasem tą swoją kartę
historii. Choć ja powiem w ten sposób, mnie wczoraj zaniepokoiło po tym wydarzeniu ze strony części prawicowych mediów takie kwestionowanie dorobku tego solidarnościowego Władysława Frasyniuka. Ja jestem bardzo pod tym względem przeczulony. Znaczy uważam, że zasługi ludzi są jakie są.
Nie, tego już nikt nie zabiera.
Potem można robić różne rzeczy, ale nadal jest legendą Solidarności.
Panie redaktorze,
żeśmy krzyczeli to nazwisko często jako symbol oporu wobec władzy.
Wielokrotnie podkreślam na przykładzie Lecha Wałęsy, który jego kontrowersyjność ostatnich wypowiedzi jest dużo większa.
Też żeśmy krzyczeli jego nazwisko.
Zawsze powiedziałem, że historii nic nie zmieni. Ojca się nie wybiera już. Ta karta jego historii została zapisana i tego nic nie zmieni. Podobnie jest z panem Frasyniukiem, ale jeszcze raz wskazuję, że od roku 90 ustał jego kontakt z Solidarnością, zaczął zapisywać nową kartę i to nieustanne odwoływanie się do tego etosu Solidarności jest coraz mniej uprawnione.
Wróćmy w takim razie do tego, co się wydarzyło. Czy mamy do czynienia z jakąś zmianą, czy też na przykład, przypomnę, że teoretycznie rzecz biorąc, ten protest był związany ze zmianami prawnymi. Był czas, kiedy te demonstracje w okresie miesięcznic były legalne. teraz z punktu widzenia zmienionego prawa legalne być nie mogą.
To wynika po pierwsze z tego, o czym pan redaktor powiedział, to znaczy zmiany ustawy o zgromadzeniach, które PiS wprowadził jakby betonując te miesięcznice na krakowskim przedmieściu. Drugą rzeczą jest to faktycznie, jeżeli jest to 86. miesięcznica i w nią angażuje się taka osoba jak Władysław Frasyniuk, wielokrotnie więziony, bity w więzieniach, poszkodowany przez władzę komunistyczną, no, ikona Solidarności, to chyba jednak coś więcej jest na rzeczy niż tylko, panie pośle, brak opozycji do proponowania jakichś zmian programowych. Jeżeli takiego człowieka wynosi się za ręce i za nogi, te obrazki pokazywały niemal wszystkie stacje, jak również Washington Post, jak również France 24, pokazując nas w Europie, jak traktujemy opozycjonistów opozycji demokratycznej, to chyba coś z tym państwem pisowskim jest nie tak. Ten protest był przeciwko łamaniu prawa przez Prawo i Sprawiedliwość, a po drugie przeciwko wykorzystywaniu tragedii smoleńskiej, którą my wszyscy
blokujące na przykład Paradę Równości. Z równym zapałem by pan bronił takich praw ludzi. Narodowcy mogliby równie skutecznie zablokować.
To wszystko zależy w jaki sposób, bo jeżeli mówimy, powiedział pan na początku swojej wypowiedzi, że zależy kto blokuje. Ja przypomnę, że pani radna Kułakowska blokowała, jej córka też blokowała, wdawała się w szarpaninę z policjantami i wtedy wszyscy mówili...
Słyszał pan słowa akceptacji dla takich zachowań z mojej strony? Wszystko jest w porządku.
Nie słyszałem, ale powiedział pan, że...
Ja oczekiwałbym raczej od pana w takim razie akceptacji dla tego stanu, bo to jest ten argument. Znaczy ja mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której te obchody smoleńskie odbywały się po prostu. Był pewien niewielki protest pewnego niewielkiego i dość marginalnego jak na polskie warunki środowiska, bo wszyscy inni trochę uznawali, że dość za oczywiste, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość, czy też osoby tak, a nie inaczej przeżywające katastrofę smoleńską te obchody organizują.
Pytanie,
ale teraz mamy ten nowy poziom. I teraz pytanie, czy to słusznie, że go mamy?
Ja myślę, że doprowadza do eskalacji też, znaczy cała sytuacja, ta eskalacja wynika z tego, że mamy po pierwsze tą haniebną ustawę o zgromadzeniach, która pozwala zabetonować na stałe pewne protesty. Po drugie, podkreślę to po raz kolejny, wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej na potrzeby polityczne, bo Jarosław Kaczyński nie wymienia wszystkich ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, tylko szczuje i leje jad w uszy Polaków na tej miesięcznicy.
Tak, deprecjonuje słowa już. W zasadzie zastanawiam się, jakich słów
obserwujemy.
Używać. Ja przyznam, obrzydzeniem wręcz słucham pana w tej chwili.
No, mi się też bardzo nieprzyjemnie słuchało i uważam, że ustawa, która została uchwalona przez Sejm, nie jest żadną ustawą haniebną. Powinna wprowadzić właśnie ład i porządek.
Pisowski, to na pewno.
Obywatele RP zapowiadali, że będą łamać prawo i że państwo właśnie jako opozycja nie... stoicie po ich stronie, po stronie łamania prawa. Tak nie może być, bo czym innym jest manifestowanie swoich przekonań, a zupełnie czym innym jest zabranianie manifestowania. Przecież dla mnie obywatele RP to powinni się nazywać obywatele barbarzyńskiej Rosji. Jeżeli chodzi o... Tak. A jeżeli chodzi o pana Frasyniuka, to już my w 82 roku nie zgadzaliśmy się jako Solidarność Walcząca z jego poglądami, bo według nas chciał się dogadywać z komuchami, na co my jako Solidarność Walcząca nie zgadzaliśmy się. Uważam, że legenda pana Frasyniuka, właśnie legenda stanu wojennego, po prostu legła w gruzach. To, co pokazał wczoraj, przedwczoraj. To, co pokazał przedwczoraj, to po prostu, tak jak powiedziałam, jego właśnie legenda legła w gruzach.
Grzegorz Furgo.
No proszę państwa, znowu o faktach. No. Trzeba powiedzieć tak. Idziemy w kierunku jakiegoś kultu jednostki. Idziemy w kierunku bardzo niebezpiecznej rzeczy.
Frasyniuk.
Mam pytanie podstawowe. Czy to jest jakieś nowe święto narodowe za chwilę będzie co miesiąc? Przecież zobaczcie państwo, jak to eskaluje. Najpierw mieliśmy normalne miesięcznice, ludzie się spotykali. Teraz już pojawia się wojsko, asysta. Proszę państwa, pojawiają się snajperzy. Ulice zostają zamknięte. Wczoraj już był kuriozum, jakie myśmy obrazki zobaczyli. Gigantyczny parawan, który oddzielał ludzi od prezesa, który wchodzi na postument, mówi 3 minuty, obrażając ogromną część narodu, mówiąc, że tu jakaś mnoży się agentura, strasznie mocno podkręcające to przemówienie, wywołujące niesłychane emocje u Polaków. Do czego się tutaj spodziewać? Potem mamy procesję, panie Januszu. Później mamy procesję. Jak panu się to może podobać? W otoczeniu jakiegoś gigantycznego szpaleru policji, bo to wyglądało jak jakieś, wie pan, przysięga rocznika w Szczytnie. No przecież te siły policyjne były no gigantyczne i obrazki, które ogląda świat, czyli wyciąganie kobiet starszych z różami, staruszków, ciąganie ich na jakieś zaplecze, spisywanie. Za daleko poszedł pan Kaczyński. Wydaje mi się ewidentnie i nie wygracie tą eskalacją. Jeżeli będziecie używać policji do tego, a przypomnę, Beata Szydło powiedziała w swoim ekspozerze, nie wyprowadzi policji na ludzi. Jeżeli będziecie wyprowadzać policję na ludzi, to się bardzo źle skończy, bo historia pokazuje, że ten naród jest przewrotny.
Choć ja bym chciał przypomnieć, że zmiany ustawowe, które zostały wprowadzone i przeprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, były także dyskutowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który zgłaszał taki postulat, że nie mogą odbywać się dwie demonstracje w jednym miejscu, że nie wolno blokować jednej demonstracji przez drugą. I przypomnijmy, że to były też zmiany, które próbował prezydent Komorowski forsować. Więc nazywając tę ustawę pisowską, warto przypomnieć, że ona miała różnych ojców, jeśli chodzi o swoją ideową zawartość. Magdalena Błońska.
Ja bym tutaj się nie skupiała na samej ustawie, dlatego że uważam, że policja w ogóle ma obowiązek i zawsze miała ochraniania tak de facto każdej demonstracji, która się odbywa. Czy jest to miesięcznica, czy jest to jakakolwiek inna demonstracja, to obowiązkiem policji było zapewnienie bezpieczeństwa i moim zdaniem w tym akurat wypadku policja zrobiła to naprawdę profesjonalnie, dlatego że nie doszło do żadnych, nie wiem, takich poważniejszych przepychanek. Nikt nie został tak naprawdę aresztowany, zatrzymany. Ludzie zostali po prostu wylegitymowani i właściwie tak odbyło się to wszystko w gruncie rzeczy spokojnie. Zachowanie pana Frysoniuka, naprawdę nie odbierając niczego jego przeszłości i jego całej działalności, no było dosyć butne, tak? Są filmiki, na których pan Frasyniuk okłamuje policjantów, którzy proszą go o podanie imienia i nazwiska. No są to takie zachowania.
Problem z identyfikacją Władysława
Ale to nie o to chodzi. Policjant ma obowiązek spytać o imię i nazwisko, a obywatel ma obowiązek to imię i nazwisko podać. Podawanie fałszywych danych jest kolejnym tak naprawdę no takim przyczynkiem do tego, żeby postawić jakieś tam zarzuty. Takich zachowań no, policja nie może tolerować i tutaj naprawdę nie róbmy z kogoś, kto jest, nie wiem, bardziej lub mniej znany, osoby, której nie musi...
Spróbujcie zamknąć
Frasyniuka. Nie, ja nie mówię o tym, żeby go zamykać.
Bo proces, który się będzie odbywał, będzie bardzo, bardzo fajny.
25
tysięcy ludzi pod sądem.
Ale też chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jednak po ekshumacjach, które się odbywają, ja naprawdę tak po ludzku no byłabym bardzo wyrozumiała wobec ludzi, którzy w tej tragedii stracili swoich bliskich. To naprawdę nie jest takie łatwe i to naprawdę nie jest temat do tego, żeby sobie tak mocnymi słowami mówić o tym, że te miesięcznicy są, nie wiem, oceniać w ogóle tych ludzi.
Znaczy nie,
tak?
Ja cały czas uważam, że powinniśmy bronić zarówno prawa tych ludzi, którzy w taki sposób chcą świętować te miesięcznice, jak i prawa na przykład tych rodzin, które protestują przeciwko ekshumacji ich bliskich.
Prawo tylko, rodzin właśnie ma nie oceniamy,
zupełnie
że te
inny charakter niż nasze prawo pozostałych. I to jest pewne pytanie.
Ja myślę, panie redaktorze, sądzę, że nic z nas, tu obecnych ze słuchaczy, nie może odmówić prawa do organizowania tego rodzaju spotkań modlitewnych jednak w charakterze. Tam od katedry świętego Jana aż po Pałac Prezydencki jest odmawiana koronka, różańce, także ma to ten charakter. Natomiast to, co mnie zdumiewa w tej chwili, choćby w tym emocjonalnym wystąpieniu pana Furga, jak rzadko zresztą, to wyglądało, jakby była tutaj pewna emocja czy złość, że nie udało się, albo inaczej, że policja nie dopuściła do bijatyki.
Nie. Proszę mnie podejrzewać, że takie rzeczy nie smucą takie obrazki.
Tak naprawdę tutaj powinniśmy wygłosić pochwałę pod adresem policji, że udało się, no owszem, bez względu na ilość zaangażowanych środków, udało się nie dopuścić do bijatyki, do awantury. Że to dążenie nieustanne do wywołania w Polsce kolejnego Majdanu po raz kolejny nie powiodło się. I tu jestem bardzo zbudowany tym, że mimo wszystko policji udaje się nie dopuszczać do awantur. Nie wiem, za chwilę my wystąpimy w obronie prawa kibiców do robienia tak zwanych ustawek, bijaty gdzieś na autostradach czy w innych miejscach. Obrona tego, co zrobiła ci obywatele, to jest no, równoznaczne z prawem każdego do urządzenia bijatyk.
To są obywatelskie
Grzegorz Furgo adrem i zmieniamy temat.
Ja mówiłem, panie pośle, o jednej rzeczy. Mówiłem o całym zjawisku. To idzie bardzo złą stronę. Bo mam do państwa jedno pytanie. Do wszystkich mam pytanie. I do słuchaczy również. Czy chcemy w dalszym ciągu, jak długo, przeżywać co miesiąc kolejny raz żałobę? Bo to jest po prostu jakiś
Ale nikt panu nie kazał.
Lecą transmisje w TVP Info. Przed, całe krakowskie przedmieście zamknięte. Przypomnę.
Ale przecież z tego co wiem, nie słucha pan TVP Info.
Co miesiąc, czy chcemy przeżywać non-stop żałobę? Może dać już spokój tym rodzinom?
Nie, ale nie możemy ingerować w to, jak to, kto przeżywa żałobę.
Jakąś alizję, to, że się robi protesty wobec tego, to jest tak naprawdę
ale
to
pan,
element,
co miesiąc
który...
przeżywać
ale to te protesty eskalują.
Zadam pytanie, czy pani chce?
Ja
proszę
do tej pory
szczerze.
Nie zauważałam tak naprawdę tych miesięcy. Ja jako obywatel Polski nie zauważałam ich, nie brałam
nigdy
ich
wcześniej
udziału
właśnie
i na zwyczajnie świecie nie było eskalacji tego tematu. Teraz, poprzez to, że są protesty, które są...
To jest polityczne. To jest pytanie.
Jak można protestować przeciwko temu, że ktoś...
Choć zwróćmy uwagę, że eskalacja nastąpiła jednak...
Ale nikt panu nie każe tam być w tym dniu, nikt panu nie każe
rozumiem,
słuchać
że panie są z opozycji, bo panie są z opozycji. Tak. Przypomnę słuchaczom.
Każdy ma prawo
Przypomnę słuchaczom, to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. Panie są z opozycji. Pani Zwiercan jest w ciągłej opozycji.
No dobrze,
to mam pytanie, czy jesteście za tą żałobą, czy nie?
Z opozycji się z definicji...
Ale jak można powiedzieć, czy ktoś jest za żałobą, czy nie? Każdy przeżywa żałobę na swój sposób. I trudno powiedzieć, czy ona będzie trwała rok,
nie
trwała, czy 10 lat,
znaczy,
czy
ja bym powiedział tylko jedno, znaczy, zwróciłbym tle. Jednak uwagę na to, że w tym sensie ta kwestia prawna, tej zmiany prawnej nie doprowadziła do tego, co było, jak rozumiem, intencją. Intencją było uspokojenie sytuacji, ale jednak ono nie nastąpiło. Więc co do tego jakby warto na to zwrócić
osób,
uwagę.
Panie redaktorze, ale to jest grupa osób, która jest podsycana właśnie taką mową nienawiści.
Ale mamy tych osób
nienawiści.
Paradoksalnie coraz więcej. Znaczy, ja pamiętam
trudno
takie momenty, kiedy było kilkanaście, a dzisiaj policja stwierdza, że 97 osób może mieć postawione zarzuty. Więc to
Kiszak
jest jakby...
kiedyś też
no to,
mówił
no to,
pani
tak
poseł,
szczerze mówiąc, co to jest 97 osób? No tak szczerze
za
mówiąc,
miesiąc
no.
będzie kilkanaście tysięcy, dlatego tak. Nowoczesna apeluje do Jarosława Kaczyńskiego, żeby zrobił ten krok, jeden krok
ale
do tyłu.
Ale może też opozycja powinna apelować do na przykład tego środowiska, miesięcznic. Aby się wycofała jednak.
Oczywiście,
z
że tak, żeby przestali łamać prawo. No przecież
co miesiąc na krakowskim
daty, które trzeba wykreślić z polskiej historii. Może są jeszcze jakieś inne daty, które...
Wróćmy w takim razie do tematu, który jeszcze na koniec zarezerwowałem, czyli tego, mówiąc najkrócej, o czym żeśmy też przez chwilę rozmawiali, czyli tego, co zrobił Sejm w tym tygodniu. 400 zł dla weteranów Solidarności. Mówiąc najkrócej, teraz pytanie, do kogo to jest adresowane? Bo rozumiem, że są osoby, które rzeczywiście były pokrzywdzone w tamtym czasie, no ale tak naprawdę, czy to jest na przykład, to są pieniądze dla Władysława Frasyniuka i dla Lecha Wałęsy i dla Krzysztofa Wyszkowskiego? Mówiąc najkrócej, dla osób, które na przykład dzisiaj są bardzo poróżnione jakby w tamtych czasach, rozumiem, są to pieniądze dla wszystkich.
Oczywiście jest to nowelizacja ustawy o szykanowanych i represjonowanych w stanie wojennym. I nie jest to dodatek do emerytury, jak słyszałem niedawno w mediach, niektórzy to mylą. Żeby dostać to świadczenie, równe zresztą świadczeniu kombatanckiemu, to jakby z definicji nie ma takiej możliwości, żeby ono było wyższe, to byłoby społecznie nieakceptowalne. Mówię o tym, bo i takie oczekiwania były. W tej chwili to jest 402 zł i 70 groszy i to jest waloryzowane sukcesywnie. Otóż ono przysługuje tym wszystkim osobom, które uzyskują status w Urzędzie do Spraw Kombatantów. Tam należy wystąpić, tu jest potrzebna ten wniosek, uzyskanie tego statusu i po kontroli również przez IPN, to musi być zweryfikowane przez IPN, Urząd do Spraw Kombatantów nadaje taki status. W tej chwili ma go troszkę ponad 2000 ludzi, z czego w związku z kryteriami dochodowymi, jakie nałożone były poprzednio, niespełna 300 osób te świadczenie otrzymało.
Ale to była pewna...
Stąd postulatem fundamentalnym środowisk było wprowadzenie, żeby to było świadczenie godnościowe, a więc bez kryteriów dochodowych. Oznacza to, tak zadał pan to pytanie, że takie osoby, jak tu wymienione, mają tytuł, będą, czy będą miały tytuł do tego? Oczywiście, jeśli wystąpią, będą miały tytuł. Jeśli wystąpią o to, to zgodnie z prawem uzyskają ten status, świadczenie im się będzie należało.
Jednoznacznie, prawie że wszystkimi głosami, czyli rozumiem, nie ma kontrowersji w tej sprawie?
No nie ma kontrowersji, no przecież ci ludzie narażali życie, wyrwali po prostu tą władzę, tą wolność nam, no trudno, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach był przeciwny. Ja uważam, że to jest i tak za mało, panie Januszu. Ci ludzie są warci każdych pieniędzy, bo ich jest coraz mniej.
I żadne pieniądze im tego nie zapłacą, żadne pieniądze ale nie mogą być doświadczenie wyższe niż dla kombatantów z okresu wojny. Może to
zwiększamy. Absolutne poparcie.
No, tak jak tu było wcześniej powiedziane, każda osoba, która dostanie status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej, dostanie to świadczenie. Ja no tutaj występowałam o taką dla tych najuboższych, o żeby to świadczenie było po prostu wyższe. No wiem, że minister finansów kilka miesięcy temu też mówił o tym, że środki są i w budżecie. No żałuję, że ta poprawka nie przeszła.
To czy ja bym zaapelował, bym może tak powiem ad hoc do osób, którym to świadczenie się należy, a które nie chcą z niego skorzystać, żeby być może stworzyły fundusz, który pozwoli skierować te środki dla osób, które tych pieniędzy potrzebują i których sytuacja majątkowa jest taka. Myślę, że to taka dobra inicjatywa, która by pokazała solidarność ludzi o tej przeszłości solidarnościowej.
Mi się wydaje, że nam troszeczkę zabrakło tutaj czasu i wierzę w to, że te osoby, które są, no akurat ich renta czy emerytura jest tam w granicach renta 700 zł, a emerytura 1000, 1200, 1300, że uda nam się gdzieś wprowadzić nowelizację do tej ustawy i wypracujemy wspólnie dla tych właśnie najuboższej warstwy, tak?
Natomiast jedno zdanie. Urząd do Spraw Kombatantów ma środki i są metody, żeby właśnie w takich nadzwyczajnych sytuacjach udzielać szczególnej, doraźnej pomocy.
Janusz Śniadek, Magdalena Błeńska, Grzegorz Furgo i Dominik Kwiatkowski byli moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję.
Do widzenia.